Ja nauczyłam się ufać i słuchać swojej intuicji. Zawsze na tym bardzo dobrze wychodzę. Zawsze. Ale ja się nauczyłam dopiero tak bardzo słuchać mojej intuicji i ufać. Tak naprawdę ufać mojemu wewnętrznemu głosowi. Dopiero właśnie w tym trakcie, w tym procesie mojego wychodzenia z żału. Mojego życia po śmierci mojego dziecka. Bo to jest moje życie, to nie jest żałoba. To jest moje życie po śmierci mojego dziecka.
Gośka Serafin, witam Was bardzo gorąco. To jest program bez farbowania, program, w którym rozmawiamy o różnego rodzaju kryzysach psychicznych, o tym, jak to jest, kiedy nam się w życiu przydarzają, jak się nimi zaopiekować, jak z nich wyjść i jak dbać o siebie, o swoich bliskich, jak dbać o swój szeroko pojęty dobrostan, chociaż słuchajcie, ja mam jakiś taki problem z tym słowem, muszę nowe swoje własne opracować na to słowo dobrostan, bo też mam takie wrażenie, że ono ostatnio już wszędzie się pojawia i to w takich nie najlepszych kontekstach, bo albo masz ten dobrostan, albo nie masz i po prostu jest beznadziejnie. Więc obiecuję, że opracuję nowe słowo i z nim do Was powrócę. Na początek, jak zwykle, bardzo gorąca prośba o to, żebyście subskrybowali kanał Bez Farbowania na YouTube, żeby te odcinki docierały do jak największej liczby osób, bo wiem, że bardzo Wam pomagają, że są bardzo ważne i że poruszamy tutaj tematy, o których często bardzo się milczy, bo są zbyt trudne i prośba też o to, abyście wspierali mnie na portalu Patronite, aby ten kanał mógł się rozwijać. Dzisiaj porozmawiamy o książce Nieumieranie. To jest opowieść o życiu po śmierci. Książka napisana przez Martę Szymską, książka Nieumieranie. Kiedy umierają nasi rodzice, umiera nam przeszłość. Kiedy umiera nasze rodzeństwo, umiera nasza teraźniejszość. A kiedy umiera nasze dziecko, umiera nam przyszłość. Poruszające świadectwo matki, której syn odszedł u progu dorosłości. Opowieść o życiu, śmierci, potędze, nadziei i miłości. Kiedy Eliasz zginął w wypadku, miał zaledwie 20 lat i zmagał się z depresją. Marta Szymska w niezwykle intymny sposób pisze o tym, jak trwa po śmierci syna, jak dzięki sile wiary utrzymuje z nim bliskość i więź, jak znajduje odwagę, aby przeżyć żałobę na własnych zasadach i jak wiele wsparcia i wzmocnienia otrzymuje od ludzi, którzy są przy niej, tych na wyciągnięcie ręki i tych oddalonych o wiele kilometrów. Dzień dobry. Dobry wieczór w zasadzie, bo już mamy taki późny wieczór. Pozwoliłam sobie przeczytać ten tył książki, i absolutnie się pod nim podpisać, nawet tak wydrapać, bo zgadzam się z tym, że to jest niezwykle intymny opis tego, co pani przeżywa, co pani przeżywała i przeżywać będzie i opis tego wszystkiego, co się dzieje dookoła. I powiem szczerze, że zanim ta książka do mnie przyszła, zanim dostałam tę przesyłkę, to trochę się bałam. To trochę się bałam tego, co tam będzie w środku, jak rozmawiać z osobą, która straciła dziecko i czy ja nie zadam jakiegoś głupiego pytania, albo czy pani nie urażę, czy są pytania, które mogą urazić i tak dalej. I pewnie bym spanikowała przed taką rozmową, gdyby nie fakt, że spotkałam na swojej drodze osoby z Instytutu Dobrej Śmierci, z Fundacji Nagle Sami, które zajmują się stratą i żałobą i obcowanie z nimi nauczyło mnie i one też nauczyły mnie tego, jak rozmawiać i tego, żeby nie robić tych takich dziwnych ruchów, które w zasadzie robimy, jak wiemy, że ktoś doznał takiej straty. Nas to paraliżuje, bo nie potrafimy rozmawiać o śmierci. Spotkała się pani z czymś takim, że ktoś się tak dziwnie zachowywał, bo nie bardzo wiedział, co powiedzieć?
chyba się nie spotkałam, ale to dlatego, że ja dokładnie to rozumiem. Dokładnie rozumiem, że po prostu można być, można nie wiedzieć, co powiedzieć, nie wiedzieć, jak się zachować. Bo gdyby mnie to nie spotkało, to ja też bym nie wiedziała.
Też tak by pani tańczyła wokół
tak, kogoś. Oczywiście, bo ja nie chciałabym nikogo urazić po prostu. Nawet już kiedy to się stało i jechałam nie do znajomej, ale na pewno wydarzenie, na którym wiedziałam, że będzie ta osoba, która właśnie dowiedziałam się też, że ona straciła swojego syna, też już dorosłego syna. I ja również, mimo to, że to było moje doświadczenie, również nie wiedziałam, jak mam do niej z nią rozmawiać, czy mam o tym w ogóle rozmawiać, czy mam poruszyć ten temat, czy nie. Stwierdziłam, że w ogóle nie będę o tym mówić, bo mnie na ten temat, to były zawodowe jakieś sprawy. Ale co się wydarzyło? Najbardziej chciałam ją przytulić, bo wydaje mi się, przynajmniej ja, bardziej potrzebuję takiego kontaktu pozawerbalnego niż tego werbalnego. I takie zwykle popatrzenie w oczy jest ważniejsze niż nawet rozmowa. A najbardziej chciałam, żeby ona mnie przytuliła. Ja ją chciałam przytulić. I jak weszłam, to ona powiedziała: Pani Marto, proszę do mnie na chwileczkę do pokoju. No ja weszłam, ona mówi: Pani Marto, ja wiem, dowiedziałam się dopiero, co się u pani stało. Pani Marto, czy ja bym mogła panią przytulić? I myśmy po prostu stały w objęciach. I nic nie mówiłyśmy. Także dokładnie to rozumiem, ale też cieszę się, że to świadectwo, ta książka do mnie przyszła. Nie to doświadczenie, ale że ta książka do mnie przyszła.
Dlaczego?
Dlatego, że gdybym napisała ją z premedytacją, ponieważ nie napisałam jej z premedytacją, to nie było moje założenie, że o to, to postanawiam, że napiszę książkę o tym, o moim doświadczeniu. Nie. To ta książka przyszła do mnie w przeciągu kilku sekund, w pewnym momencie. Niejako mi się objawiła. Objawiły mi się w ciągu tych kilku sekund cała struktura książki, wszystkie rozdziały. I ja dokładnie wiedziałam, co w tym rozdziale, w każdym rozdziale miało być. Więc ja wtedy zaczęłam to spisywać. To był wyścig z czasem. Ja wiedziałam zdanie po zdaniu po prostu, co mam napisać, i tak się śpieszyłam, bo myślę sobie: Boże, ja znam te wszystkie, ja wiem, co mam napisać we wszystkich szczegółach. Muszę to szybko napisać, bo potem zapomnę. No i tak też się stało, to wszystko spisałam. I tak naprawdę dopiero po spisaniu tego wszystkiego zaczęłam tak naprawdę analizować strukturę tej książki i dlaczego ona ma taką, a nie inną strukturę, dlaczego takie, a nie inne rozdziały i dlaczego taką, a nie inną treść ma każdy rozdział. I bardzo się cieszę właśnie, że takie coś, takie doświadczenie zostało mi dane, ponieważ ja bym z premedytacją nie napisała tej książki. Po prostu.
A jak się pani teraz czuje, jak książka się pojawiła, już z drukarni wróciła, bo ja zawsze pytam osoby, które mają na koncie książkę, no o to uczucie, i kiedyś mi się wydawało to pytanie takie dziwne, no jak się czuje, no robota jak robota, na przykład niektórzy pisarze, ale to jest jakieś, było takie zawahanie, albo co ja narobiłam, albo a to dobrze, to już poszło, to już jest poza moją szufladą, to już żyję swoim życiem.
Tak nie do końca zdawałam sobie sprawę z całego tego procesu, jak wydawnictwo Renacja zdecydowało się to wydać, jak już był ten proces, pracowaliśmy nad redakcją, to jakoś mnie nie ruszało. Ale jak książka miała się ukazać, naprawdę miała się ukazać, czyli jakieś 10 dni przed datą premiery, to po prostu wpadłam rzeczywiście w ogromny, dopadł mnie ogromny strach. Ogromny. No ale taki, że przestałam jeść, przestałam spać. I wtedy rzeczywiście zaczęłam, kiedy to rzeczywiście było takie realne, to pomyślałam sobie, Boże, co ja zrobiłam w ogóle?
A to lęk przed oceną? Co to było?
Tak, ponieważ przecież to jest jedne z najbardziej, ja mówię o jednych z najbardziej intymnych, głębokich sprawach mnie. Mhm. I po prostu zaczęłam wahać się, czy ja dobrze zrobiłam. Czy to nie jest jakaś forma ekshibicjonizmu, nie wiadomo po co. Gdzieś tam to cały czas po prostu miałam wrażenie, że to się wydarzyło po coś dobrego. Po coś, żeby można było pomóc innym ludziom. I jak już zaczęłam otrzymywać bardzo pozytywne recenzje, to już wiedziałam, że okej, że jest dobrze, że wydaje mi się, że ta książka spełnia swoje zadanie.
Ale nawet w książce pisze pani o tym, że kiedy na Facebooku na przykład pisała pani posty o takiej instrukcji obsługi albo o tym, czego pani potrzebuje, albo w ogóle jak się czuje, to ludzie pisali, ojej, dobrze, dobrze, że o tym piszesz, dobrze, że o tym mówisz, że o tym się w ogóle nie mówi i że trzeba mówić i że to też dodaje otuchy. To chyba też tak napędza trochę do tego, że wydam, skoro to komuś pomaga, to jednej osobie pomoże, pomogło, to może niech więcej osób przeczyta o moim doświadczeniu.
Tak, ale te posty na Facebooku to były jakieś tam krótkie rzeczy, mhm. Rzeczywiście to była jakaś informacja o pogrzebie, to była potem taka informacja o tym, bo bardzo chciałam, bo ja wiedziałam, że ludzie chcą pomóc. Bo rzeczywiście ludzie wtedy, w takich ekstremalnych sytuacjach, ludzie naprawdę pokazują swoje najlepsze jakby oblicze i naprawdę pomagają. Ja wiedziałam, że oni chcą pomóc i nie wiedzą jak. A ja akurat przez jakiś tam czas nie byłam w stanie w ogóle z nikim rozmawiać, nikogo widzieć. Ja potrzebowałam kompletnej samotności, kompletnej ciszy. Więc, bo ja w ogóle musiałam w ogóle zorientować się, o co chodzi. I dlatego poprosiłam ich po prostu na Facebooku, powiedziałam im, że potrzebuję właśnie takiej ciszy, potrzebuję po prostu być sama potrzebuję. Muszę się, też napisałam, ja muszę się zorientować w ogóle w sytuacji. I poczekajcie, aż dam wam znak, że już mogę. I wtedy również dałam im znak, powiedziałam, że już nie pamiętam dokładnie, co to było, jak to opisałam, ale opisałam troszkę tą sytuację i oni mi bardzo byli wdzięczni za to.
Tak. Powiem szczerze, jak czytałam, to miałam takie wrażenie, jakbym ukradła czyjś pamiętnik, taki bardzo intymny. Ale taki, że to jest taki strumień myśli bez jakiejś takiej przesadnej wymysłów, redagowania i tak dalej. To było tak, no jakbym ukradła pamiętnik, tak czułam się. Albo jakby ktoś udostępnił mi pamiętnik ze swoimi najbardziej intymnymi przeżyciami. I te myśli, wszystkie, które pani spisywała i które można przeczytać w książce i też, bo częścią książki jest też korespondencja z Heleną. O Helenę też chciałam zapytać, ale rzeczywiście te daty i te dni i ten pamiętnik to jest, tam jest tak dużo szczerości. Przekleństwa też są, a mogłoby się wydawać, że ale jak to w książce przekleństwa i tak dalej. I to jest takie nieprzekombinowane, zwykłe ludzkie. A wie pani, że ja się cały czas teraz zastanawiam, jak to tak ładnie, miło opisać, żeby pani nie zrobić przykrości? Po prostu
nie robi mi pani przykrości.
Ale żeby tak, wie pani, żeby tak po prostu... zwykle się nie zastanawiam, jakoś tak płynę tymi słowami, co
proszę
będzie,
a płynąć słowami.
Się, jak
proszę
tak pospinałam. Słowami. Dobrze się to czyta. Po prostu tak naprawdę jakbym słuchała jakiejś takiej opowieści. Ja tak czytam trochę i zawsze sobie wyobrażam głos osoby, której czytam i to po prostu się tak czyta prostą, szczerą opowieść o koszmarnie trudnym doświadczeniu, o doświadczeniu takim granicznym. Ale tam jest, są straszne momenty i są to momenty, tak, dzisiaj skupiam się na tym, dzisiaj skupiam się na modlitwie, dzisiaj skupiam się na spotkaniu, byliśmy tu, byliśmy tam i pokazane to funkcjonowanie, to jest niesamowite, że pani po prostu pokazuje tak dzień, że on bywa różny, albo w ciągu dnia jest różnie, albo jeden dzień jest taki, a drugi dzień jest taki i ta naturalność jest taką gigantyczną wartością tej książki. I pani tak siadła i po prostu spisała.
Tak jak mówię, no ja tej książki nie...
Nie pisałam.
Nie wymyśliłam.
Ona
ja tej książki
napisała.
Nie wymyśliłam. No. Ona się napisała. Teraz, jak na to patrzę i jak przeanalizowałam i przemyślałam tak naprawdę to, co napisałam, to wydaje mi się, że... Bo pierwsza część jest jakby... Ona się dzieli, prawda, na takie dwie części. Moje życie przed i moje życie po. I dlaczego na przykład napisałam taki skrót troszeczkę naszego wspólnego życia z Eliaszem, z moim synem? Ponieważ przecież nie musiałam tego pisać. Jakaś tam zawsze przeszłość była, prawda?
To jest pytanie, które ja się bałam zadać.
O, widzi pani.
Ale bardzo się cieszę.
Bo to opatrzność pomaga w takich sprawach.
Dzięki, że pani sama je zadała i jeszcze odpowiada. Bo stwierdziłam,
tak,
że
tak to jest właśnie.
Dziwne, tak. Dlaczego pani odpisała przed?
Wydaje mi się, że dlatego, że ja... To jest szczera prawda, to co napisałam. I wydaje mi się, że z racji, że potem piszę o sprawach bardzo takich duchowych, o moim życiu duchowym, o moich przeżyciach duchowych, wykraczających bardzo poza to, o czym się mówi, o czym nie mówi się, no, ludzie między sobą nawet o tym nie mówią. Więc to są już potem opisane często rzeczy, mimo że w zwykłe życie, to często mówię o tych różnych znakach i tak dalej, o takiej formie komunikacji z moim synem. To ja musiałam chyba bardzo uwiarygodnić tą książkę przez to. To teraz tak mówię, bo to nie był mój zamysł, ale teraz tak widzę, że poprzez to, że opisałam to nasze życie przed, Nie owijając bawełnę. To było trudne życie. Ale bardzo wiele osób ma bardzo trudne życie. To ja tutaj nie jestem żadnym wyjątkiem.
Tak, bo zaczyna pani od opisania tego, że wyjazd za granicę po to, żeby zarobić na kawalerkę i tam poznaje pani ojca Eliasza. Tak. Wraca pani na sekundę, ale wraca z powrotem, bo okazuje się, że jest pani w ciąży. No i w tej ciąży on pokazuje swoje drugie oblicze, jak pani pisze, z artysty hipisa, przemocowego alkoholika, ale jest pani w ciąży, za chwilę pani urodzi i wytrzymała pani 2,5 roku po porodzie. To też takie trudne doświadczenie, bardzo. Ale wiele kobiet też może się z tym identyfikować.
Oczywiście. No. Oczywiście. Mam nadzieję, że zaraz nam się ta rozmowa pójdzie na takie już te tematy po i co z tego wynika, bo te moje refleksje też mojego życia po, czyli z mojego życia teraz. No, do bardzo ciekawych wniosków mnie doprowadziły, które stosuję w praktyce. A jeden przy okazji, właśnie jak wspominamy już o trudnych życiach, o trudnych doświadczeniach, o wiązaniu się z różnych powodów, prawda, z ludźmi przemocowymi. Przecież nie chcemy się wiązać z ludźmi przemocowymi. Nie jest to nasza intencja. Potem się okazuje, że proszę bardzo, już w tym tkwimy, prawda? To ma swoje oczywiście przyczyny. I oczywiście, i między innymi tego, czego się doświadczyłam w tej całej procesie teraz mojego życia bez Eliasza tu na ziemi, i dlaczego również radzę sobie dzięki między innymi temu. Trzeba naprawdę przede wszystkim kochać siebie. Bo, przepraszam, się wzruszam, jak to mówię, muszę się napić.
Bo to jest, kochać siebie to jest bardzo trudne wyzwanie.
To jest bardzo trudne. Trzeba naprawdę przede wszystkim, aby móc kochać innych, trzeba najpierw umieć kochać siebie. I więc, jeżeli coś, cokolwiek nam się w życiu przydarzyło złego, przepraszam, bo ja się naprawdę teraz wzruszam. Bo to ważne rzeczy, co ja teraz mówię. Cokolwiek nam się w życiu przydarzyło złego, zazwyczaj będziemy siebie winić za to. I to też jest chyba naturalna reakcja po prostu. Bo jeżeli mieliśmy w życiu, jak wzrastaliśmy, ciężkie doświadczenia, to nie mamy na swój temat najlepszego zdania. I to potem pokutuje całe życie. Ale ja się nauczyłam, przynajmniej mam tą świadomość, jeszcze nie zawsze mi to wychodzi, ale mam tą świadomość, że przede wszystkim muszę najpierw kochać siebie, być dla siebie łagodna i czuła. I dopiero wtedy możemy to oddawać innym. Ciekawe, co? Czego się można nauczyć z procesu radzenia sobie, jak żyć bez własnego dziecka.
A proces terapeutyczny, w którym pani była jeszcze przed, chyba długo przed śmiercią Eliasza, bo po stracie pracy, kiedy wróciła pani do Polski, był taki moment, to też tak opisuje pani w książce, no, że straciła pani pracę i pojawiła się depresja i wtedy poszła pani do psychiatry, który zasugerował też wyjazd, opuszczenie miasteczka, w którym pani mieszkała i była przeprowadzka najpierw pod Warszawę, potem do Warszawy. I to na etapach edukacji Eliasza też się tak rozkładało, że była podstawówka, jeśli dobrze pamiętam, jeszcze tam na Podlasiu. Tak, potem było gimnazjum i liceum. W którym to liceum Eliasz zaczął się leczyć na depresję, ale też dopiero w trzeciej klasie, że ta depresja, ona się pojawia już wcześniej i te problemy, których doświadczał Eliasz, pojawiały się dużo, dużo wcześniej. Opisuje pani też niezbyt przyjemne, delikatnie chciałam to ująć, bardzo raniące słowa specjalistów na temat tego, że różne rzeczy są wynikiem złego wychowania albo braku konsekwencji. Takie jakieś stereotypy, które dzisiaj by się wydawało, że jak może specjalista coś takiego powiedzieć? I pani też była w terapii w pewnym momencie.
O, ja byłam w wielu terapiach. Tak? No bo ja zaczęłam, moja pierwsza terapia to było DDA. To była moja najlepsza terapia tak naprawdę. Później z Eliaszem byłam w wielu, próbowaliśmy wielu terapii. Eliasz na pewno miał jakiegoś typu zaburzenia od dzieciństwa, ale bardzo wiele osób ma różne dzieci. No przecież trudno, żeby każde dziecko było takie grzeczniuteńkie i wszystko robiło tak, jak my chcemy, prawda? No tak nie jest. Ale to też bardzo trudno jest wyczuć, gdzie jest ta granica. To w ogóle jest trudne w ogóle.
Macierzyństwo jest trudne.
To jest trudne.
Tak mówią.
I dlatego bądźmy dla siebie bardzo, nie bądźmy zbyt surowi dla siebie, naprawdę. Naprawdę, całe życie, czy to było... Ja wiem, że ja starałam się całe życie pomóc temu dzieciakowi. Czy to wychodziło lepiej, czy gorzej? Czy potem, jak on zmarł, to miałam taki... Myślę, że to jest dosyć powszechne przy tego typu wydarzeniach, że oczywiście miałam takie obsesyjne obwinianie się o wszystko, ale to tak do minuty. Każdej minuty mojego życia obwinianie się o wszystko. We wszystkim mogłam zobaczyć swój błąd, a to nie. W każdym momencie naszego życia, na jakim byliśmy, na jakimś etapie, podejmowaliśmy takie decyzje, które wtedy, w tym momencie wydawały nam się po prostu najlepsze. To nie popełnialiśmy błędów. Myśmy wybierali najlepsze rozwiązanie na dany moment. Ja do tego doszłam poprzez doświadczenie, ale od 3 lat, od kiedy to się stało, może nie od 3, może od 2,5, bo pierwsze książki zaczęłam chyba tak po pół roku czytać, jakiekolwiek. Najpierw to przeżyłam, a potem znajdowałam w książkach to, co ja przeżyłam. Potwierdzenie tego, moich doświadczeń. I na przykład właśnie to jest jedno z bardzo ważnych odkryć, potwierdzonych przez innych ludzi, sam z zakresu rozwoju duchowego, takiego czy innego, że właśnie nie można, dlaczego trzeba być dla siebie czułym i takim też wyrozumiałym, bo naprawdę nie ma czegoś takiego jak popełnianie błędów. To jest nasza decyzja w danym momencie. My szukamy różnych rzeczy. Szukamy szczęścia, czymkolwiek ono się nam wydaje. Nawet możemy robić bardzo drastyczne rzeczy w poszukiwaniu tego szczęścia. Ale to robimy to, co nam się wydaje w danym momencie będzie dla nas najlepsze. I czasami musimy właśnie sami doświadczyć, że ten nasz wybór nie do końca, mówię o złych wyborach, złych. Na przykład sięganie po narkotyki, tak? Bo wiesz, to nie jest dobre, ale wiele osób po to sięga. Dlaczego po to sięga? Bo poszukuje w jakikolwiek sposób, w jakiś sposób szczęścia. Bo uważa, że coś osiągnie przez to, prawda? I niektórzy ludzie nie potrzebują tego, bo wiedzą, załóżmy, że to jest zabawa na krótką metę, zabawa w szczęście na krótką metę, prawda? A niektórzy muszą to doświadczyć na własnej skórze, żeby dojść do tego wniosku. Po prostu. Więc każdy, naprawdę z tego punktu widzenia, jakby każdy nasz wybór jest dobrym wyborem.
I pani wie, że dokonywała najlepszych wyborów, jakie były możliwe i robiła wszystko najlepiej, jak potrafiła, kiedy Eliasz żył dla niego? Jest pani tego świadoma? Bo były takie momenty przy tej analizie każdej minuty szukania, obwiniania siebie i szukania błędów? Dziś pani wierzy?
Wszędzie. Znaczy, no, tak jak powiedziałam, miałam taki etap obsesyjnego. Znaczy, generalnie to miałam o sobie bardzo złe mniemanie praktycznie całe życie. A muszę się napić, bo to też jest coś trudnego dla mnie do powiedzenia. Chodzi o to, że to było tak ekstremalne, doświadczenie. Że już po prostu nic się nie liczyło. Żadne bariery, żadne co powinnam, co nie powinnam. Wszystko opuściłam. Wszystko puściłam. I dzięki temu, że wszystko puściłam, bo było mi wszystko jedno, co się stanie. To zaczęłam rozumieć wiele rzeczy. I żeby przeżyć w ogóle, żeby nadać sensu tej całej sytuacji, musiałam dojść do pewnych wniosków. Na przykład chociażby to, że żeby ta cała sytuacja, ta straszliwa sytuacja dla każdego rodzica, nie tylko dla mnie, żeby ta cała sytuacja była do przeżycia, to musiałam znaleźć jakieś sensowne wytłumaczenie tego wszystkiego. I chociażby właśnie, znaczy tutaj już wchodzimy w tą sferę duchową, tak?
No właśnie. To jest jeden z tych etapów żałoby, bo pani pisze też w książce o tym, że są etapy żałoby, ale żeby do nich nie podchodzić, być sztywno, bo one podręcznikowo, one się mogą dziać różnie, nie? Mogą
nie, nie, nie,
się
nie, tak chciałam powiedzieć. Nie, to chciałam powiedzieć. Ja po prostu również podjęłam taką decyzję, ale to nie było z premedytacją. Ja postanowiłam, że ja to przeżyję do końca. Ja postanowiłam, że skoro mi się to przytrafiło, to ja przeżyję to do końca, w sensie takim, że niezależnie do czego mnie to doprowadzi. Mnie było wszystko jedno, do czego to doprowadzi. Więc zadecydowałam, że przeżyję to do końca. Ja nie wzięłam żadnych leków. Ja kilka dni brałam tylko pojedyncze tabletki hydroksyzyny. Bo ja po prostu zdecydowałam, że nie interesuje mnie ucieczka od tego. Ponieważ nie boję się umrzeć. Wszystko mi jedno, mogę umrzeć, mogę zwariować. Skoro jest to mi dane, to doświadczenie, to ja to tego doświadczę. Po prostu. I to okazało się w moim wypadku, więc też nie czytałam książek o jak wyjść z żałoby. Nie czytałam nic o żałobie. Do tej pory nie przeczytałam żadnej książki o żałobie. Nie chodziłam na żadne zajęcia na temat żałoby. Ale to była moja decyzja. Uważam, że jeżeli każdy musi podjąć sam swoją własną decyzję i będzie to równie dobra decyzja. Po prostu. Takie wydaje mi się, że pozwolić sobie, samemu sobie zaufać. Swojemu wewnętrznemu głosowi. On jest bardzo dobry dla nas. Tylko to trzeba naprawdę, to musi być taka szczerość stuprocentowa. To nie możemy się oszukiwać przed samym sobą. I jakoś może kobiety mają większą intuicję, ja nie wiem. Ale ja nauczyłam się również właśnie ufać i słuchać swojej intuicji. Zawsze na tym bardzo dobrze wychodzę. Zawsze. Ale ja się nauczyłam dopiero tak bardzo słuchać mojej intuicji i ufać. Tak naprawdę ufać mojemu wewnętrznemu głosowi. Dopiero właśnie w tym trakcie, w tym procesie mojego wychodzenia z żałoby. Mojego życia po śmierci mojego dziecka. Bo to jest moje życie, to nie jest żałoba. To jest moje życie po śmierci mojego dziecka. Nie wiem, czy pani zrozumiała, o co chodzi. Bo można powiedzieć, że również tak zdecydowałam, że moja żałoba nie skończy się nigdy. zawsze będę tęsknić za swoim synem. Do końca życia. Chociaż głęboko wierzę, że on nadal istnieje. Poza naszym materialnym świecie, światem, jak każda istota, nadal istnieje. Tylko w niematerialnej formie. Ale moja tęsknota za nim będzie do końca życia. I ja się z tym pogodziłam i nie mam zamiaru z tym walczyć nawet. Nawet bym nie chciała, co mam zapomnieć o swoim... Nie, ja nie chcę o nim zapomnieć.
To jest takie zaakceptowanie wszystkiego, co się wydarzyło, co się dzieje i czego się doświadcza?
W pewnym sensie tak. W pewnym sensie jest to zaakceptowanie. Z drugiej strony, co mi innego pozostaje? Buntowanie się przeciw temu faktowi, że Eliasz umarł? Umarł. To nie, i oczywiście zaakceptowanie tego to też nie tak. To jest taki też proces. No jakiś taki, no we mnie był to jakiś proces. W każdym człowieku będzie jakiś proces. Ale też kolejna ważna jakby rzecz w tym wszystkim, czego poprzez swoje doświadczenie nauczyłam się, to jest też podjęcie decyzji. To, że na przykład będę pozwalać sobie pomóc, jeżeli ktoś będzie chciał, to jest podjęcie takiej decyzji. Mogę również podjąć decyzję, że nie będę pozwalać nikomu mi pomóc i będę do końca życia cierpieć i z tego cierpienia umrę. W taki czy inny sposób. To też będzie moja decyzja. No tak. Proszę, dalej, bo teraz nie wiem już, co mam dalej powiedzieć.
Myślę o otoczeniu, które pani opisywała, czyli i obecności tej takiej komunikatorowej, korespondencyjnej obecności Heleny, bo w tym świadectwie, tym pamiętniku pokazuje pani korespondencję z kobietą, która też doświadczyła tego. I te wiadomości są intymne, ale też bardzo zwykłe i no i tam nie ma tej gimnastyki, takich sztucznych ruchów, pocieszenia, będzie dobrze. No nie, tam rozmawiacie bardzo, bardzo szczerze. Co pani dała ta znajomość? Co pani daje ta znajomość?
No to jest, tak określiłam ją, że ona jest nadal taką moją terapeutką. Czyli to nie jest tak, że ja nie jestem w terapii. Ja jestem w terapii. To jestem w terapii przyjacielskiej. Czyli mam osobę, która doświadczyła tego. Ja wiem, o czym ona mówi. Ona wie, o czym ja mówię. Pewne rzeczy są tylko jakby dostępne, myślę, tylko dla osób, które doświadczyły pewnego rodzaju doświadczenia. Tak jak myślę, że osoby, które nie doświadczyły przemocowego związku, nie są w stanie zrozumieć osoby, która doświadczyła przemocowego związku. Bądź dzieci, które miały takie szczęście, żeby mieć dzieciństwo pozbawione alkoholizmu, nie zrozumieją osoby, która wychowała się w rodzinie z problemem alkoholowym. Po prostu. Więc na pewno dobrze jest z takimi ludźmi się spotykać, którzy mają podobne doświadczenie, takie traumatyczne, bo tacy ludzie nas lepiej zrozumieją, po prostu nas zrozumieją. Inne osoby nas po prostu nie zrozumieją, bo nie mogą.
Choćby chciały. Choćby się chciały. Bardzo starały.
No, więc ona jest taką moją terapeutką, koleżanką, no, przyjacielem, przyjaciółką. Myślę, że absolutnie nieprzypadkowo pojawiła się w moim życiu, mimo że ja przed śmiercią Eliasza widziałam ją, tą osobę, raz w życiu. Raz w życiu, jakoś tak z rok albo półtora roku przed. Przypadkowo się spotkałyśmy na Śląsku. Raz się widziałyśmy i razem wróciłyśmy. Ona mi zaproponowała, żebyśmy jechali razem do Warszawy, bo się okazało, że oni też jedą z mężem do Warszawy. To proszę o zwrót bilet, jedź z nami samochodem. No i to tak zrobiłam. I od tej pory jej nie widziałam, tylko pisałyśmy ze sobą na WhatsAppie i rzadko pisałyśmy, ale tak w stałym jakimś kontakcie byłyśmy. I dopiero jak ona się dowiedziała, co się stało, bo ona też nie jest, no, ona to nie jest facebookowa osoba, więc nie czyta Facebooka, więc no, napisała do mnie roztrzęsiona, po miesiącu chyba, dopiero się dowiedziałam. I tak się zaczęła ta korespondencja nasza i ta nasza terapia wspólna.
Dużo tych terapeutów wokół?
No, jeszcze jest mój mąż kochany. To tylko on to jest osoba, na szczęście, która nie miała tak wielu traumatycznych doświadczeń w życiu jak ja. Więc on się rzeczy nie może zrozumieć mnie do końca, w sensie poczuć. Może mi współczuć, może mi pomagać, co robi. To jest mój anioł, anioł stróż ziemski. Ale właśnie to był taki, to jest, mój mąż jest takim moim, takim terapeutą fizycznym, że tak powiem, tak?
Czyli fizjoterapię, psychoterapię.
Fizjoterapia.
Tak. No, fizjoterapia.
Tutaj jest psychoterapia. No i jeszcze naprawdę, o, to jest ważne, to co zrobiła moja praca, co ludzie w mojej pracy zrobili. Otóż okazało się, co ja dopiero po powrocie do pracy i jak wróciłam do pracy, to nie mogłam uwierzyć, myślę sobie, jakim cudem oni mają taką intuicję, że oni się tak wspaniale do mnie zachowują. Czyli jak? Czego ja nie, bo ja nie mówię, że każdy, mówię co ja, czego nie chciałam, a czego chciałam. Po prostu chciałam, żeby mnie traktowali normalnie. Żeby mnie nie traktowali jak takie jajko, że ojejku, nie powiem tego, nie powiem takim głosem. Normalnie. Chciałam, żeby normalnie ze mną rozmawiali. Chciałam, żeby mi, zorientowałam się bardzo szybko, że mogę się rozpłakać w każdym momencie.
I to jest okej.
I to jest okej. I oni mi to zresztą mówili. Bo ja na początku oczywiście bardzo płakałam, bardzo często płakałam. Więc oni mi zawsze mówili, Marta, spoko w ogóle, a płacz sobie do woli, w ogóle nie przejmuj się, my wszystko rozumiemy. I ja myślałam, ale jak to, skąd oni to wiedzą, że się tak wspaniale zachowują? No, potem się okazało, że po prostu dyrekcja moja wspaniała po tym wydarzeniu postanowiła zaprosić właśnie osobę, która się zajmuje pomocą w żałobie. I ta specjalistka po prostu powiedziała im pewne takie, myślą, że powszechne rzeczy, które w takich sytuacjach warto robić bądź nie robić.
Właśnie powszechne, a to jest, okazuje się, że to ma takie znamiona jakiejś tajemnicy, o której się nie mówi, że to są normalne rozmowy i normalne traktowanie, tak jak pani chciała po prostu być normalnie traktowana, ale,
tak.
Ale to jest to, o czym zaczęłyśmy od początku, że tak, że po prostu skaczemy wokół i co tu zrobić z tą osobą, która płacze. No i płacze. No i co? No i trudno, niech płacze.
Tak, ale mówię, że ja teraz wcale się nie dziwię ludziom, że nie wiedzą, co zrobić. Bo ja też bym nie wiedziała, co zrobić. Tak jak prawda, pierwszą scenę tutaj przywołałam, jadąc do matki, która straciła dziecko i ja nie wiedziałam, jak ja mam się zachować. Bo to, że ja bym coś chciała, to nie wiem, czy ona by coś chciała, to samo chciała, prawda? Okazało się, że chciała, bo sama mi to zaproponowała.
No, a może, tak sobie myślę, że może jest taka myśl, że jak się powie coś normalnego osobie, która straciła dziecko, to ta osoba pomyśli, co ona mi to wyskakuje z czymś normalnym? Przecież ja jestem po stracie dziecka, co ona mi to zawraca głowę czymś normalnym? Ale strata dziecka nie oznacza, że życie to wokół, codzienne się zmieni w takim sensie, że są rzeczy do załatwiania, wszystko się dzieje, więc te normalne, tutaj robię cudzysłów, rzeczy cały czas się dzieją, a trochę staramy się o tych normalnych nie gadać, jakby to było właśnie takie no, jajko, a to trzeba jak najbardziej normalnie, nie wiem, może boimy się tych łez?
Ale właśnie mówię o swoim doświadczeniu. Nie wiem, kto czego potrzebuje inna osoba. Bo jakby ja nie chcę, nie lubię dawać dobrych rad.
To nie poradnik. Tutaj 10 sposobów na przeżycie żałoby pani nie opisała.
Dokładnie.
No, tylko pamiętnik.
Ale zawsze myślę, dobrze jest w każdej sytuacji powiedzieć komuś szczerze. Czyli ta osoba, która się boi, jak ma zbliżyć się do tej osoby po takiej traumie, takiej czy innej, bo silne traumy, prawda, to mogą być różne, to niekoniecznie musi być śmierć dziecka. Jak zareagować? No, wydaje mi się, że zawsze jest dobrze zareagować tak, powiedzieć szczerze, że na przykład nie umiem wyrazić, jak bardzo ci współczuję. Ale i pamiętaj, że jak tylko będziesz chciała, czy chciał, to proś o mnie o cokolwiek. Ponieważ ja nie wiem, można tak powiedzieć po prostu, że ja nie wiem, czego ci jest potrzeba. Ale jestem gotowa ci pomóc, jeśli tylko powiesz, czego ci potrzeba, to ja to zrobię. Pamiętaj, że jestem z tobą. Pamiętaj, że jesteśmy z tobą. Jesteśmy tu. I teraz jakby no już ruch zależy ode mnie, prawda? Jak zareaguję na to? Co im powiem? Mogę powiedzieć, dajcie mi wszyscy spokój. To tak powiem.
Delikatnie.
Tak? Ale mogę powiedzieć, dobrze. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. I potem to już są naturalne jakieś, czy ktoś mnie uściska, ktoś mnie przytuli, no też jakieś tam to spontanicznie się wszystko dzieje. To się wszystko dzieje bardziej na poziomie niewerbalnym. Odczuwanych emocji, ja uważam, że odczuwanych naszych energii po prostu. My się komunikujemy w o wiele większym zakresie niż to, co do siebie mówimy. I my to wyczuwamy. Więc po prostu no, to już troszkę sytuacja, życie, opatrzność, cokolwiek kto jak nazywa, pomaga. Dopomaga w takich chwilach.
A czy pani mąż wtedy jeszcze, kiedy zginął Eliasz, jeszcze nie mąż wtedy, pani mu dała taką właśnie instrukcję obsługi i potrzeby, czy on to sam wszystko wyczuł, bo on też, o czym pisze pani w książce, on wszystko załatwił. Wszystkie rzeczy załatwiał, wziął na siebie i to, jak pani pisze, że też bardzo pomogło, ale też bardzo często pojawia się w tych momentach, kiedy ma to formę pamiętnika, często pojawia się takie zdanie, powiedziałam Łukaszowi o tym i o tym, że wszystkie te trudne bardzo emocje, ale też sny, ale też sytuacje, które się spotkały, że, z którymi się pani spotkała. W jakiś taki fajny sposób opisuje pani to dzielenie się z tym, że ja to czytam i tak ja widziałam to wsparcie jeszcze nie męża, a potem już męża dla pani w takiej sytuacji ekstremalnej, kiedy on jako ta bliska osoba nagle już też ta jego rola się trochę przeformowała.
No, on w ogóle przeszedł taki przed małżeństwem przeszedł zdał celująco egzamin na męża, no. Na osobę, z którą podejmujemy decyzję, żeby dzielić życie. I jeszcze do tego decyzję bardzo tak jakby no, poważną, bo my mamy ślub kościelny, do którego przystąpiliśmy z pełną świadomością, co to jest i na co się tym samym decydujemy. No oczywiście, gdyby mój Łukasz wymiękł, a miałby do tego prawo, no to nie byłoby tego ślubu. No ale no, człowiek zdał egzamin na szóstkę po prostu. No i zdaje dalej, tak zdaje.
A zdarzały się pani właśnie takie myśli o tym, że może lepiej by było, gdyby że gdyby on odszedł, bo pani w takiej sytuacji. Chodzi mi o taki mechanizm właśnie że, chęci ochronienia innych dookoła przed doświadczaniem takiego cierpienia czy czegoś. Czy to było tak mocne i silne, że was to napędzało wzajemnie?
Ja nie miałam takich...
Takiej wątpliwości, że może nie, może go...
Nie, znaczy ja tak często, ja do niego dosyć często w emocjach w ten sposób mówiłam.
No właśnie, tak.
Ale to było w emocjach.
Ale też o tych emocjach pani bardzo szczerze i śmiało pisze, o też emocjach, które towarzyszyły tej sytuacji na komisariacie, kiedy tam dostała pani informację o śmierci Eliasza. Tak. Bez ogródek pani opisuje, co się wtedy działo, jak pani zareagowała, że musiała to wszystko wykrzyczeć, że były tam słowa niecenzuralne i wszystko pani opisuje, no bo po co ściemniać w książce?
Znaczy, tutaj...
to jest tak, taki ładunek emocjonalny, że tam i przekleństwa i wszystko i ten krzyk, który pani po prostu musiała to wykrzyczeć. Więc i sama pani pisze, że jest też osobą ekspresyjną, już tutaj opowiadając inne historie związane z innymi osobami, ale że ta ekspresja jest taka dosyć duża. I pisze pani o, mieliśmy z Łukaszem bardzo nerwowe dni i tak dalej. Nie ma tego jakiegoś takiego wstydu i ściemniania.
W sensie między nami?
W książce. I między wami też. Też.
No tak, znaczy no, w książce tak. Jest to, co jest w
no,
życiu.
Tak,
oczywiście
tak.
Nie zupełnie wszystko, no bo trudno opisywać każdą minutę swojego życia. Ale tak, bo wydaje mi się, że w ogóle podstawa dobrego, wspierającego związku to jest właśnie szczerość. Znaczy zawsze szczerość jest podstawą w ogóle, uważam.
Ale nie każdy tę szczerość dźwiga.
Słucham?
Nie każdy tę szczerość jest w stanie udźwignąć.
Widzę to, jak bardzo ludzie boją się szczerości. Ja tego nie rozumiem, ponieważ jakaś jest taka cecha mojego charakteru od dziecka, że ja nie pamiętam, chyba nigdy nie za bardzo, ja nigdy nie udawałam, ja nie potrafię udawać. Ja nie widzę sensu w udawaniu w ogóle, ale rzeczywiście widzę, jak bardzo świat, ludzie często przyjmują pozy, przyjmują maski. Ja tego nie rozumiem, dlaczego tak ludzie robią. Znaczy to na pewno wynika z tego...
Pewnie jakiś mechanizm obronny. Nie?
Mechanizm obronny, tak, jakieś również niedowartościowanie, ale ja też byłam niedowartościowana całe życie i też mimo wszystko nie, raczej nie przyjmowałam, nie nakładałam masek.
Pisze Pani o znakach, takich znakach, sygnałach i też opisuje sny z Eliaszem. Czy zdarzało się podważać? A może mi się wydawało, a może to nie był znak, a może sobie coś ubzdurałam? Miała Pani takie momenty zawahania? Czy właśnie te znaki były tak wspierające i osadzające w tym poczuciu tej więzi, która jakby cały czas jest? Czy zdarzało się kwestionowanie?
Znaczy, zawsze jak jest taki znak, ja to tak nazywam ten znak, taki jakiś zbieg okoliczności, przypadek, tak? Bardzo dużo przypadków, bardzo. To ja zawsze jestem po pierwsze zaskoczona, zawsze zastanawiam się, no to przypadek, no bo to za każdym razem może być przypadek, teoretycznie. Bo nic takiego mi się nie wydarza, że na przykład, nie wiem, wlatują do mnie wróżki bądź duchy, nie. To wszystko, co się dzieje, te znaki, to są wszystko rzeczy, które się normalnie wydarzają w życiu. Tylko kwestia obserwowania, zauważania, że to jest coś, ten motylek, załóżmy, ta klata, albo ten ptak teraz, w tym momencie, albo to się wydarzyło, kiedy to się teraz się to wydarzyło, akurat teraz to się wydarzyło? Jakie dziwne. To są tego typu jakby historie, które ja ciągle widzę. I one rzeczywiście... Nie mam takich znaków, które mi się tak bez sensu wydarzają. One zawsze się wydarzają w danym konkretnym momencie, który mi coś mówi. Jakby zwracają uwagę. Jakby zwróć uwagę. Zwróć uwagę. Ale jak to się zdarza, to ja zawsze to jakby kwestionuję. W sensie, nie jestem, jestem tutaj, chodzę sobie i odczytuję znaki. Nie. Za każdym razem to jest dla mnie niespodzianka. Ale tak wychodzi, że ja korzystam z tych znaków, które mi daje świat.
Pisze też Pani o tym, że proces żałoby jest takim procesem reorganizacji własnego ja. Jak to trzeba zbudować siebie na nowo i swoją tożsamość?
To zdanie usłyszałam z ust takiej pani psycholog, która właśnie raz byłam na takich rekolekcjach dla rodziców po stracie dziecka. Bardzo fajne, bardzo potrzebne, mi odpowiadające rekolekcje, ponieważ nie było to gadanie, to była modlitwa, taka medytacja modlitewna, mało gadania, przeżywanie. Fajnie, ksiądz ten prowadzący zakonnik powiedział, że te rekolekcje to nie jest spotkanie z Bogiem, to jest bardziej spotkanie z samym sobą i to jest super w ogóle. Ale tam była pani psycholog również. I ona jakby wykład miała właśnie na temat żałoby, na temat właśnie etapów żałoby i pewnych mechanizmów żałoby. I bardzo mi się spodobało to zdanie, bo ja już byłam po kilku miesiącach od tego okresu. Jak ona to powiedziała, to rzeczywiście tak sobie pomyślałam, to bardzo fajne porównanie, że w czasie jak rodzic po stracie dziecka, wtedy jakby ja rozwala się na kawałki. Rzeczywiście, bo to trudno o tych rzeczach mówić nawet ludzkim językiem, takim naszym językiem, bo nie ma słów na opisanie tego stanu.
Tego się też nie da rozrysować. Nie?
Ale rzeczywiście, co się ze mną stało, to rzeczywiście moje moja osoba,
ja Marta,
rozpadłam się na drobny mak. Tak to mogę określić, na drobny mak. I były zgliszcza. I teraz z tych zgliszcz, tej rozwalonej osoby, rzeczywiście, tak to postrzegam teraz, że to jest trosze takiego zbudowanie nowej mojej osoby. Bardzo to było trafne. I jeszcze jedno takie, co zapamiętałam i to też się z tym bardzo zgadzam, że trzeba pozwolić, dobrze jest pozwolić sobie zejść na samo dno rozpaczy. Pozwolić sobie zejść na samo dno rozpaczy.
I co tam jest?
Doświadczyć.
Na tym samym dnie?
Jak zeszłam na samo dno rozpaczy, oczywiście to jest takie tylko mówienie słowami naszymi. To są rzeczy, które ciężko określić naszym językiem ludzkim. Mhm. Brakuje na to określeń. Ale ja na tym dnie rozpaczy, tam okazało, gdzie było mi wszystko jedno, co tam będzie. Wszystko mi było jedno. Ale ja tam poczułam obecność. Ja tam nie byłam sama. I teraz ktoś może powiedzieć, że to był Bóg. Ktoś może powiedzieć, że to była energia ludzi modlących się za mnie, myślących o mnie, tam życzących mi dobrze, chcących mi pomóc. Cokolwiek to było. Ja poczułam tam, że nie jestem sama. To było doświadczenie mistyczne.
Gdyby nie wiara, byłoby trudniej?
Znaczy w ogóle sobie nie wyobrażam. Ja sobie życia mojego nie wyobrażam w ogóle bez poczucia, że ten nasz świat materialny jest jedynie częścią po prostu rzeczywistości. Całe życie. To nie tylko przez to nie byłoby mi. Nie wyobrażam sobie w ogóle tego. Więc to pytanie, czy byłoby mi trudniej, ja sobie tego nie wyobrażam.
No tak, żeby sobie coś wyobrazić, to trzeba założyć.
Ja sobie tego nie wyobrażam, takiej sytuacji. No, nigdy tak nie było, żebym w to nie wierzyła, bądź bardziej to odczuwała, więc...
A kryzysy, bunty doświadczyła pani? Takiej złości na przykład, że Panie Boże, jak mogłeś odebrać mi syna, bo one są bardzo naturalne.
Tak. Oczywiście. Mhm. I to niejednokrotnie. Ja z tym moim Panem Bogiem, jakkolwiek go odczuwam, prawda? Ja z nim normalnie rozmawiam. Normalnie, więc ja nie przychodzę do mojego Pana Boga po to, żeby mu składać pokłony. Tylko ja z nim rozmawiam po prostu. Rozmawiam jako z kimś, kto wie więcej i może mi pomóc.
Te książki o duchowości, o których pani mówi, że je czytała po jakimś czasie, ale to były jakby tylko książki o duchowości, bo tylko na takie miała pani wtedy przestrzeń.
Tak.
To były książki na temat wiary chrześcijańskiej, czy po prostu to była duchowość?
Przeróżne.
Szeroko pojęte? Okej.
Okay. To były przeróżne. Ja czytam cały czas i czytałam...
I tu, wszędzie.
Naprawdę. Wszelkie. Ja znajduję w tych wszystkich... książkach bardzo wiele wspólnych elementów. Ja uważam, że każda ścieżka generalnie rozwoju jest właściwa. Każda. Co komu pasuje po prostu. Ja mimo tego, że właśnie tak uważam, to jakby zaczęłam chodzić od śmierci Eliasza do kościoła, bo ja bardzo długo nie chodziłam do kościoła. Bardzo długo. Lata, nie wiem kiedy, 15 lat albo... Bierzmowanie to było moje ostatnie jakby kościelne przygody. A potem właśnie od śmierci Eliasza zaczęłam chodzić do kościoła. i znajduję tam to wszystko, o czym czytam w tych różnorodnych książkach. Autorstwa hinduski, autorstwa pastora jakiegoś, czy po prostu jakiejś osoby świeckiej. Ja w nich wszystkich znajduję tak naprawdę jeden wspólny korzeń, taki fundament. Fundament.
Co to znaczy, jak jest zły dzień? To jest... Bo pani pisze, że od nich nie ucieka, co nie? Że to nie ma... No to uciekanie nie ma sensu od tych złych dni. Zresztą też mówiła pani o tym, że postanowiła przeżyć dzięki, słuchając swojej intuicji, właśnie, że nie tam książkowe etapy żałoby, tylko i pisze pani o tym, że są złe dni. Dzisiaj było gorzej, płakałam. Dzisiaj było okej, okay, dzisiaj dzień był ładny. Czy jest coś, co wyzwala taki smutek, czy to może się zdarzyć w każdej chwili i pani sobie daje na to prawo, żeby to przeżyć, czy mechanizm wzięcia się w garść się odpala czasem?
To nigdy nie wiadomo, co człowieka zaboli, zakłuje. Oczywiście wcześniej było to o wiele częstsze, teraz jest to o wiele rzadsze, ale też bywa. I też zauważam, że to jakby w moim wypadku to są takie jakby taka fala smutku, która tak niepostrzeżenie nadchodzi. I najpierw w ogóle nie wiemy, że ona nadchodzi, ale potem czujemy, że ona jest coraz wyższa. Potem już w pewnym momencie się zaczynam orientować, że w kolejnym dniu, że to chyba jednak fala smutku. Ale fala smutku spowodowana tęsknotą za moim zmarłym dzieckiem. Aha. I dla mnie to jest tak naprawdę już wtedy nawet wygodniejsza sytuacja, bo ja wtedy nie szukam przyczyn, tylko aha, fala smutku, jestem smutna z powodu... I wtedy nawet mogę to powiedzieć, to Łukaszowi, mówię, Łukasz, mi się zdaje, że mi znowu, że znowu mnie ogarnia po prostu jednak ta fala, to przychodzi smutek i tęsknota. I on wtedy mówi, że to jest normalne i że tak, no. Żyjemy dalej.
I co wtedy? Potrzebuje pani sobie popłakać, wypłakać się, pospacerować, drzemnąć, pobyć z tym?
A nie, bo to tak, te procesy to są procesy wielodniowe. Takie fale. A może być to też takie po prostu bardzo krótkie, nagłe ukłucie, bo ktoś coś powiedział ze swojego normalnego życia, a mnie to bardzo zabolało.
Albo się na przykład skleiło ze wspomnienia.
Tak, tak. Bardzo mnie na przykład boli, ale nie uciekam od tego, no bo musiałabym zrezygnować z kontaktów z ludźmi, ale zawsze opowiadanie o, jak ludzie opowiadają o swoich dzieciach, to bardzo mnie to boli. Ale to nie jest żadna, prawda, ani złość, ani zazdrość. To po prostu jest to ukłucie z tej straty. Ale ja wiem, że tak będzie do końca życia i tak będzie po prostu. Ja tego już nie zmienię. Ja to zaakceptowałam, że tak będzie. Nie muszę, ale podjęłam decyzję, że będę po prostu z tym żyć, ponieważ uważam również dzięki temu doświadczeniu, że każde życie jest bardzo ważne. Jeżeli dalej żyję, to znaczy, że jest powód tego, że dalej żyję. Że coś jeszcze tutaj mam do zrobienia.
Czego pani życzyć?
Czego życzyć? Nie wiem, czego życzyć. Może tego, żeby... Żeby może w siebie nie nauczyła się mniej wątpić, bo mimo wszystko, że ja tutaj mówię te różne mądrości, to nie jest tak, że jestem taka cały czas mądra i tak sobie radzę. Nie, nie, nie. Bardzo często mam chwilę i zwątpienia, i załamania, i niewiary w samą siebie, i myślenia tego złego o sobie, ale żebym po prostu może właśnie nie dawała się samej sobie tym swoim złym myślom, chyba tego.
Dziękuję bardzo za tę rozmowę i za to świadectwo. Świadectwo w formie dziennika, które wydano jako książkę.
Tak. I może ja bym może życzyła sobie.
O.
Ja bym życzyła, ja bym bardzo chciała, żeby te moje świadectwo trafiło do tych, co ma trafić. Do tych, co może, którym może jakkolwiek pomóc, bo taka jest jego, takie jest zadanie tej książki. I ja to całe jakieś ewentualne zyski, całe z honorarium swoje autorskie przeznaczam na organizacje charytatywne, bo ta książka ma całkowicie po prostu robić, czynić dobro.
O. Dziękuję.
Dziękuję.